Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podzielę się tym, o czym już kilkakrotnie wspominałem również w czasie naszych tutaj tygodniowych spotkań porannych, nabożeństw. Szczególnie wróciło to słowo do mnie, kiedy ostatnio rozważaliśmy 13 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, ten słynny hymn o miłości. I zauważyłem, może nawet i z wielkim smutkiem, że gdzieś jakoś przez ostatnie miesiące unikałem tego fragmentu Bożego Słowa. Zawsze był dla mnie zachwycający, zawsze był dla mnie budujący. A ostatnimi czasy jakoś unikałem, bo gdzieś tam zdawałem sobie sprawę, że zamiast przybliżać się do tego wzorca miłości, to ja się od niego oddalam. A przecież nie mam takiego zamiaru. A przecież wcale nie chciałbym coraz mniej kochać. Kochać jakąś byle jaką udawaną miłością. Robić dobrą minę do złej gry. Czy też usprawiedliwiać się, że ten się nie nadaje do kochania, tego nie lubię, a tego ten sam sobie winien, że go pokochać nie potrafię. Bardziej chciałem się zbliżać do wzorca, kiedy, tak jak mówiłem Wam, że regulamin tego domu powinien zawierać jeden punkt. Kochaj mimo wszystko. Dobrze powiedzieć. Dobrze oczekiwać tego od innych. Ale kiedy sam zaczynasz przechodzić taką ogniową próbę miłości, to już wcale tak wesoło nie jest. Wiemy dobrze, że pojawią się też wtedy oskarżenia. Takie oskarżenia gdzieś tam wynikające, pojawiające się w głębi serca. A widzisz? A zawiodłeś? A przecież to nie tak miało być. Trudna sytuacja. Nieraz przyszło mi tu przeżywać spotkania, rozmowy, sytuacje, które były naprawdę taką ogniową próbą miłości. I wcale nie powiem, że przeszedłem przez tą próbę zwycięsko. A więc kolejny powód do jakiegoś dołowania się, do jakiegoś oskarżania się. A może by tak jednak zrezygnować, bo się do tego nie nadaje. Przecież głoszę Wam tutaj to niemalże nieustannie, że cokolwiek robimy bez miłości, nie ma żadnej wartości. Nigdy nie przyniesie dobrych rezultatów. Będzie taką orką na ugorze, takim zawracaniem Wisły kijem. Że to miłość zwycięża, że to miłość sprawia, bo przecież Bóg jest miłością. Dobrze tak nauczać, ale kiedy sam zaczynasz mieć z tym kłopoty, robi się trudno. Przypomniałem sobie kiedyś, jak takim wzorcem lat temu, może już prawie 20, dla mnie wzorcem do służby, wzorcem do naśladowania w tej ziemskiej tu służbie był David Wilkerson. Kiedy gdzieś wtedy na początku mojego chrześcijańskiego życia oglądałem film Krzyż i sztylet, to podziwiałem sytuację, w której David ofiarował swoje buty bezdomnej dziewczynce, po czym chodził razem z nią po tych pustostanach, po tych jakichś tam melinach, po tych ruinach, w miejscach strasznych, w skarpetkach, na bosaka. I zawsze myślałem sobie, znaczy samemu się skazać na taki dyskomfort, to trzeba mieć w sobie to coś. Ponieważ znałem też, znam owoce służby Dawida Wilkersona, więc pomyślałem sobie, no, to taka postawa, takie zachowanie, to są rzeczy, które się Bogu podobają. Czy ja bym tak potrafił? Tu kamienie, tam jakieś gwoździe, tu jakieś szkłowy rozbijane, tam inne nieczystości, tam człowiek w butach to przynajmniej idzie jakoś, no, nie przejmując się za bardzo tym, gdzieś tam patrzy ewentualnie, żeby w błotko nie wdepnąć, czy w jakieś, jakąś nieczystość, a w skarpetkach. Ale jest w tym, na tym filmie jeszcze inna scena, która już, no, wykraczała poza moje jakieś choćby próby zbliżenia się do tego wzorca. Jest tam Nicky Cruz, który nie wiadomo dlaczego. My wiemy dlaczego, ale że wtedy byłem też zdumiony. Nie wiadomo dlaczego czuję taką niesamowitą nienawiść do Dawida Wilkersona. Ten głosi Jezusa, ten opowiada o zbawieniu w Jezusie. Ten opowiada, że Jezus ich wszystkich kocha, a Nicky pluje mu w twarz. Wyciąga na jego widok nóż, wyciąga na jego widok pistolet. Właściwie to robi wszystko, żeby Dawid zrezygnował, wyjechał stamtąd jak najdalej i machnął ręką. I w pewnym momencie Dawid mówi: Nicky, choćbyś mnie zabił i pokroił na kawałki, i rozrzucił te kawałki tu po całej okolicy, to każda cząstka mnie będzie nadal ciebie kochała. Nadal będzie wołała, że cię kocha. Woła. No to już jest ponad wyobrażenia, ponad moje wyobrażenie. Dlatego to od paru miesięcy taki dość smutek gdzieś na moim sercu, w moim sercu zapanował, bo mówiłem o tym też Jelonce. Są osoby, których po prostu nie potrafię już kochać. Chciałem, nawet myślałem, że kocham, ale przeszło mi, minęło. Dokładnie na odwrót niż to pisze w liście. Paweł pisze w tym 13 rozdziale 1 listu do Koryntian, że miłość nigdy nie ustaje. Ustała, przeszła, minęła. Nie potrafię. Czy mam się z tym pogodzić? Czy mam się z tym nie przejmować? Gdzieś słyszę głos, że to największa klęska w mojej służbie, że to największa tragedia, jaka mogła mnie spotkać. Przestać kochać. Że od tego momentu właściwie sam siebie dyskwalifikowałem do dalszej służby. I wiecie, kiedy znowu przerabialiśmy to wspólnie listy apostoła Jana, apostoła miłości, to co krok natrafiałem jakby na oskarżające mnie wersety, jakby wersety, które sprawiały, że no nie czułem się komfortowo w tym wszystkim. Może właśnie dlatego przeskoczyłem trochę dalej i zatrzymałem się na liście Judy. I zobaczyłem coś, czego przedtem nie zauważałem. W tym ciągłym samooskarżaniu się, w tym ciągłym szukaniu winy, mankamentów, braków w sobie, w tym ciągłym życiu świadomości, że zawiodłem, zapomniałem o rzeczach, o których Bóg tak wyraźnie mówi właśnie w liście świętego Judy. Tam przeczytałem list Judy, zawiera, to jest tylko jeden rozdział. Tam przeczytałem takie słowa, czwarty. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A potem Juda przypomina ten, do których list jest skierowany, jak wiecie, jest to list powszechny, jeden z listów powszechnych, a więc skierowany jest również do nas. Więc dobrze mógł mieć adres do mnie. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. A potem czytam o ludziach, którzy bluźnią przeciwko 10 rozdział, 11, 12. Bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, roszonymi przez wiatry, deszczami jesiennymi, które nie rodzą, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, dalej wściekłymi bałwanami, gwiazdami błąkającymi się, na których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Uderzyło mnie tutaj jeszcze jedno. Oni są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział. Bóg przez apostoła Judę mówi, nazywa niektórych zakałami. Ktoś ich zaprosił na tą ucztę miłości. Ktoś się ucieszył, że przyszli. Ktoś chce na tej uczcie miłości obdarować ich tym, tamtym, zadbać, żeby im niczego nie brakowało. A oni są zakałą? To jak to? Albo kochamy bezwarunkowo wszystkich, albo traktujemy niektórych jako zakały? To co to za uczta miłości, skoro jednych mamy traktować jako tych, którzy zasłużyli na to wybrani udział, a drugich postrzegać jako bezprawnie tuczących samego siebie na takowej uczcie? Gdzieś trochę jakby ulżyło mi na sercu. Gdzieś trochę jakbym przestał się dzięki temu listowi oskarżać, a zaczął patrzeć na wszystko tak, jak Bóg to widzi. I tutaj też Bóg w tym liście pokazuje nam, kto tak naprawdę jest sędzią, kto tak naprawdę tutaj tą sytuację widzi, o niej wie i kto się nią niewątpliwie zajmie. I to zajmie w sposób straszny, stanowczy, kategoryczny. Kiedy brat Ryszard wyszedł przeczytać wersety z listu do Hebrajczyków, to ja już wiedziałem, jak tu szedł, że będzie czytał. Powiedział o Hebrajczykach, wiedziałem, że będzie czytał z 10 rozdziału. Miałem ten rozdział tu otwarty i zaraz pokazałem idące właśnie to dokładnie, o czym się czytał. Dzisiaj kilkakrotnie już to słyszeliśmy. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. W tych frasetach czytaliśmy też i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nasze uczty miłości, nasze agape, nasze to wspólne spotkania, niech mają też ten wymiar, że kiedy zobaczymy, że pojawiają się między nami zakały, jak to mówi, to mamy okazję pobudzać ich do miłości, do dobrych uczynków, do spojrzenia na Kościół, na naszą społeczność takimi oczami, tak jak Bóg nas widzi. Ciężko jest dotrzeć do tych ludzi przez Boże Słowo, dlatego że oni to Słowo lekceważą. Po prostu mają je za nic. A ja zdaję sobie sprawę, że innych argumentów jak Boże Słowo nie mam i właściwie to nie chcę mieć. Nie interesują mnie jakieś tam psychologiczne, socjologiczne, czy nawet prawne argumenty, bo to nie o to chodzi, nie po to tu jestem, bym wprowadzał tutaj światowe zasady, światowe regulaminy, światową dyscyplinę. Ale kiedy mówię do tych ludzi, tak jak mówi Boże Słowo, to jest to dla nich przedmiot kpiny, żartów, wyszydzania, pokazywania języka i chichrania się po kątach. Kiedy zrozumiałem, że tymi ludźmi zajmie się sam Bóg, kiedy zrozumiałem, że jesteśmy świadkami tego, co Bóg zapowiada w swoim Słowie. Jesteśmy Kościołem żywym, a więc i Boże Słowo jest tu żywe i w pełni się wypełnia. To przyszło na mnie przerażenie i smutek z powodu tego, jaki ich czeka los. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie jestem tu po to, by mi tu było milutko, by mi tu było dobrze, bym się tu czuł uszczęśliwiony i spełniony. Ja mam tu trochę inne zadanie i właśnie może przez tą ogniową próbę miłości Bóg pokazał mi, na czym polega moja służba i moje zadanie. W liście do Judy czytamy tak, 21 do 23 rozdział, werset. Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciała. A temu, który was może uszczec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Pomyślałem sobie, ile razy ja zarzucałem Ilonce, że brakuje im miłości do niektórych ludzi. Że się ich czepia, że ciągle mi wypomina, a po co go znowu przyjąłeś? A jak ile razy będziesz mówił, a to, a tamto. I tak czułem się wtedy, że jakbym był trochę lepszy od niej, no bo ona to tylko by zakon stosowała, a ja kochać potrafię. Ale też dzięki tej równowadze, którą Bóg daje nam w służbie, jesteśmy jednym ciałem i ciało nie może być podzielone. Nie wyobrażam sobie, żeby mąż i żona wykonywali różne służby, nie patrząc na siebie nawzajem, nie będąc dla siebie uzupełnieniem w służbie. Bóg dał mężczyźnie kobietę jako pomoc odpowiednią dla niej. I dzięki tej równowadze, nawet może mimowolnie, nieświadomie w mojej też głupocie i braku poznania, pełniłem tą służbę pełnię nadal, zachowując to, co Boże Słowo mówi. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Rysiu nam czytał, nie będę wracał do tego 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Jak straszny los jest tych, którzy szydzą z Boga, którzy lekceważą Boże Słowo. W liście do Judy Bóg mówi i o tych, którzy na pustyni zostali wytraceni, a przecież zostali wyprowadzeni z niewoli. Mówi o aniołach, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie i teraz Bóg ich trzyma w pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Przypomina Sodomę i Gomorę, które zostały zniszczone nie ręką ludzką. Nie ręką ludzką, ale przez ponadnaturalny. W sposób ponadnaturalny, w sposób Boży. Co jeszcze Bóg mówi o tych ludziach, z którymi mamy największe kłopoty, którzy są dla nas taką ogniową próbą miłości? Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. O, jak ja tego nie lubię. Dobrze wiecie, jak ja tutaj walczę z wszelkim użalaniem się nad sobą. Wszelkim litowaniem się nad sobą. Wcale nie dlatego, że jestem taki twardziel. Wcale nie dlatego, że jestem taki nieczuły. I wcale nie dlatego, że nie kocham ciebie, czy że jest mi obojętny twój los. Ja wiem, co się ze mną działo, kiedy użalałem się nad sobą. Do jakiego stanu potrafiłem sam siebie doprowadzić. I jak byłem o krok od tego, by to użalanie zaprowadziło mnie do prawdziwej śmierci, nie tylko tu fizycznej, ale w oddaleniu od Boga wiecznej. Wyobrażamy sobie, jak próbujemy sobie wyobrazić, jak wygląda wszechświat. Co jakiś czas komunikaty o jakiejś nadlatującej planecie, czy planetoidzie, czy komecie. Przyleciała, nie wiadomo skąd, odleciała gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Bóg w liście Judy używa takiego porównania. Mówi o tych ludziach, którzy właśnie użalają się nad sobą, którzy kierują się swoimi potrzebnościami, są błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Mogę sobie tylko wyobrazić taką piękną gwiazdę przelatującą gdzieś w pobliżu, która oddala się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, leci w nieskończoność, nigdy nie spotka tam granicy tej ciemności, nigdy nie będzie mogła już wrócić do tego miejsca, w którym przedtem była. Wszyscy o niej zapominają, nikt się nią nie przejmuje. Ginie gdzieś tam daleko, daleko w ciemności. Chyba nie mamy takich podopiecznych z tych naszych 15 lat służby, o których byśmy całkiem zapomnieli. Chyba nie mamy takich, którzy odlecieli gdzieś tam w wieczną ciemność i w ogóle już nawet nie kojarzymy ani ich, jak wyglądali, jak mieli na imię. Mam nadzieję, że nie mamy. Tym bardziej, że ostatnio co jakiś czas pojawiają się ci, którzy kiedyś z nami byli, ci, których kiedyś żeśmy spotkali. Ci, którzy jakby zatoczyli jakiś tam daleki krąg i wrócili z powrotem do tego miejsca łaski, do tego miejsca, gdzie jest głoszone Boże Słowo. Ja odkryłem to, z czymś chyba się już dzieliłem też w tygodniu, że ja sam nie jestem zdolny do miłości, o której pisze Paweł w 13 rozdziale 1 listu Koryntian, o którą upomina się tutaj co kawałek apostoł Jan. Ale jest to możliwe, jest to w zasięgu każdego z nas i mnie też, o dziwo, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który mieszka we mnie. Dzięki temu, że Jemu oddałem moje życie, mój charakter i również to, w jaki sposób potrafię, czy nie potrafię kochać. Ja być może źle zapamiętałem tą scenę z filmu Krzyż i Sztywet. Może źle została przetłumaczona, bo mam w sercu takie przekonanie, że nawet wspaniały Dawid Wilkerson nie był w stanie tak szczerze powiedzieć, że choćby go Nicki zabił, pokroił na kawałki i rozrzucił te kawałki po całym Nowym Jorku, to każdy kawałek nawet będzie go kochał. Ale to, co jestem dzisiaj pewien, dzięki temu, co przeżyłem sam, czego doświadczyłem, to, że każdy taki mój kawałek, choćby pokrojony na kawałki i rozrzucony, będzie wołał, że Jezus Cię kocha. To nie ja, to Jezus Cię kocha. To jest ta miłość, której nigdy mi nie zabraknie, jeżeli będę żył z Jezusem. Dobrze mieć wspaniałą mądrość. Dzisiaj gdzieś aż sięgnąłem do tego momentu, kiedy Salomon prosił o mądrość i bardzo Bogu się spodobała ta jego modlitwa i mówi, ponieważ prosiłeś o coś nie dla siebie, ale dla innych, bo ta mądrość potrzebna była, żeby sprawiedliwie sądzić ten trudny lud. Ten tak trudny do prowadzenia, trudny do zrozumienia, trudny do zdyscyplinowania lud. Potrzebował nadzwyczajnej mądrości. Bóg mu dał. I dobrze mieć taką mądrość, ale tutaj dzięki temu, co Bóg pokazał mi w słowie, spada ze mnie odpowiedzialność z tego, jak kogo mam sądzić. Juda pisze wyraźnie, że cały sąd należy do Pana, że to Bóg, tak jak czytaliśmy też w Hebrajczykach, pomsta do mnie należy, mówi Bóg. Tu czytamy, że to Bóg będzie wykonywał swoje sądy na tych zakałach, na tych gadających nad swoim losem, kierujących się swoimi możliwościami, fałszywie głoszącymi słowa wyniosłe, schlebiającymi innym dla swojej korzyści. Apostoł Juda pisze, w czasie ostatecznym wystąpią, przypomina słowa apostołów, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Mówi, przypomina też o tym, że Bóg zapowiada, że to On takich wytraci. To On takimi się osobiście zajmie. To już nie jest sprawa, czy ja potrafię sprawiedliwie ocenić. To nie jest sprawa, czy ja potrafię, czy nie potrafię należycie kochać. Nigdy, przenigdy bym nikomu nie powiedział, że Bóg cię przestał kochać. Nigdy, przenigdy nie powiedziałbym nikomu, że ciebie to Bóg kocha mniej, a tego kocha więcej. A mnie bardziej niż ciebie. Dzięki tej ogniowej próbie miłości zrozumiałem 1000 razy lepiej niż do tej pory, jakie jest źródło miłości. Kogo muszę się trzymać, by to była miłość nie według ciała, nie według moich wyobrażeń, co to znaczy kochać, ale by to była ta prawdziwa, także trudna, wręcz niemożliwa miłość, jaką Bóg kocha ciebie i mnie. Ja taką miłość mam wam przynosić, ja taką miłość mam wam głosić. I chyba dlatego dzisiaj Bóg od samego rana tak kategorycznie mówi o rzeczach trudnych i bardzo trudnych. O czymkolwiek była mowa tu, na tym nabożeństwie, tak ściśle wiąże się właśnie z tą trudną miłością, którą często tak ciężko mam zrozumieć. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ale przecież każdej niedzieli w czasie Wieczerzy Pańskiej przypominamy sobie tutaj też werset, również Koryntian, również pierwszy list do Koryntian. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, to znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jestem Bogu wdzięczny za to, że i mnie wychowuje. Łatwo by było poddać się, zrezygnować i wrócić do tego świata, który mówi, im się nie da pomóc. Oni na to nie zasługują. Nie warto. Za duże koszta, za duże kłopoty, za dużo zdrowia. Potem bezsenne noce, SMS-y z obelgami, jakieś kłamliwe wpisy na Facebooku. Nóż się sam w kieszeni otwiera, a potem człowiek mówi, no najwyraźniej nie potrafię ich kochać. Nie nadaje się do tego. Mówiliśmy dzisiaj dużo o Bożym Sądzie. Mówiliśmy o Bożej karze. Mówiliśmy też o konsekwencjach, strasznych konsekwencjach grzechu. Rano, kiedy czytaliśmy treny i o tym, jak wyglądał stan ludu w tym oblężonym mieście, stan ukochanej przez Boga Jerozolimy, co tam się działo, jak ten lud wyglądał, co ten lud wyprawiał, to rzeczywiście można do nic tylko posmutnieć i już chodzić ze spuszczoną głową. Powiedzieć, nie ma żadnych powodów do radości. Tak chciałbym zakończyć obietnicą, że ciągle jest jeszcze nadzieja. I Bóg to też zauważył w moim sercu. I dlatego Rysiu nagle poderwał się tuż przed moim słowem i dlatego przeczytał jeszcze werset Izajasza, zawierający tak piękne obietnice dla tego domu, dla tego ludu, dla tego kościoła.
One się wypełnią.
Nieraz przyglądamy się temu, co się tu dzieje. Kręcimy głową ze zdumieniem i mówimy, mimo wszystko Bóg nas kocha. Kiedy widzę, widzimy tutaj nieraz Ilonka płacze prawdziwymi łzami nad tym, co zobaczyła, co usłyszała, czego tu doświadczyła. Ja może jako mężczyzna staram się przynajmniej nie okazywać uczuć w ten sposób. To zaraz potem widzimy błogosławieństwo spadające na ten dom. Widzimy Bożą łaskę, widzimy rozwiązanie jakichś trudnych problemów finansowych, urzędowych, administracyjnych, zaopatrzeniowych. Nieraz sobie myślę, przecież gdyby nas Bóg opuścił, nie przetrwalibyśmy tu ani dnia, a więc On tu jest z nami. On tu jest z nami. A skoro jest, to nie dlatego, że musi, nie dlatego, że się uparł, a dlatego, że nas kocha i kocha nie przestaje. To On, kochający Ojciec, posyła do nas tak trudne słowo, tak trudne napomnienia. To On nie daje spokoju tym, którzy tkwią w nałogach, którzy lekceważą sobie to, co mówi Bóg na zasadzie tym się nie muszę przejmować. Myślę, że to ostre słowo o tych, którzy tuczą samych siebie na naszych ucztach miłości, o tych, którzy podstępnie wkradli się między nas i łaskę Boga naszego obracają w rozpustę. Dotarło dziś do niejednego spośród nas i było skierowane do niejednego spośród nas. Obracanie łaski Boga naszego w rozpustę stało się specjalnością już niektórych. Ja nigdy bym tak tego nie nazwał, gdybym nie zobaczył tego w Bożym Słowie. Bo to nie jest, że oni lepiej wierzą od nas, czy bardziej wierzą, że bardziej ufają Bogu, czy doświadczyli większej Bożej miłości? To jest dokładnie to, o czym Bóg mówi w liście Judy. Obracają łaskę Bożą w rozpustę. I to oni są zakałą na waszych ucztach miłości. Jeżeli słowa, byśmy się wzajemnie miłowali, mają naprawdę być rzeczywistością w naszym Kościele, być jakimś takim przykazaniem na co dzień, to Bóg oczekuje od nas, byśmy i napominali takich, i zajęli się nimi ze szczególną troską. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia. Ratujcie ich. To jeżeli pozwolimy im trwać w tym dalej, to rezygnujemy z ratowania ich. To rezygnujemy z wyrywania ich z ognia. To machamy ręką i mówimy, a jak tam blasz, to niech już zginie. Ale Bóg mówi tu jeszcze o innej litości, połączonej z obawą, o odrazie nawet do szaty skalanej przez ciało. Jest granica, której Boży lud nie przekroczy. Są rzeczy, na które Boży lud się nigdy nie zgodzi. Nie machnie ręką, nie powie, a widocznie tak musi być. Nie, kategorycznie nie, bo Bóg mówi kategorycznie nie. Bo Bóg mówi, że na tych właśnie został od dawna wpisany wyrok potępienia. Nie wolno, zasłaniając się tą wszystko zakrywającą miłością, pozostawić brata w takim tragicznym stanie. Nie można też zrezygnować z niego, bo to nie do nas, ale do Boga należy. I sąd, i konsekwencje tego, co on czyni. Miłość to nie udawanie, że wszystko jest w porządku. Wiele razy byłem doprowadzany do takiego stanu, że mówiłem, że najszczęśliwszym dniem mojego życia będzie, jak więcej tego czy tego pseudobrata nie zobaczę na oczy. Jak więcej o nim już nigdy nie usłyszę. Ale tak jak już mówiłem, nie jestem tu po to, bym zażywał doczesnej szczęśliwości. O, jak fajnie, że już tej gęby nie widzę, że już go nie słyszę. Że już się nie muszę nim przejmować. Ogniowa próba miłości to coś o wiele, wiele więcej niż my sobie wyobrażamy. Są wersety, i będę trochę chwili ich szukał, mówiące o pewnych ludziach, żebyśmy się nawet o nich nie modlili. Nawet za nimi nie wstawiali. Bóg przygotowuje dla nich swój sąd. I mam ogromną nadzieję, że ten sąd doprowadzi ich do ratunku. Że ten sąd będzie dla nich ku zbawieniu. Często nie możemy komuś pomóc. Bo tak jak mówię, jest głuchy, ślepy na Boże Słowo. Nie dociera do niego to, co Bóg mówi. Nie chce tego słuchać. Od razu założenia mówi, co tam mi jakiś Bóg będzie mówił. Ja lepiej wiem. A ja nie mam zamiaru używać innych argumentów niż Bożych. Bo tylko to ma dla mnie wartość. Bo tylko to jest droga, prawda? Życie to jest to, w co wierzę. To jest to, co mnie uratowało, czego osobiście doświadczyłem. Bóg mówi, że o takich się nawet nie módlcie. O takich się nawet nie wstawiajcie. Jaki sens miały moje modlitwy o tego, tamtego czy tamtego, kiedy w sercu tak naprawdę myślałem, Boże, im mu będzie gorzej, tym lepiej. Podziwiałem Pawła, jak o swoich bliskich, niegdyś współpracownikach pisze, że powierzyłem takiego diabłu, żeby dusza była uratowana. Trudne słowa i trudne w naszych humanitarnych czasach do zrozumienia i do zastosowania na co dzień. No powiem wam, że niektórzy z nich bardzo mi ułatwiają taką postawę. Dostaję telefon czy SMS-a, żebym się o nich nie modlił, bo oni modlitwy nie potrzebują. Nie mam zamiaru na siłę się o nich modlić. Nie mam zamiaru wołać, Panie Boże, otwórz mu oczy, żeby zrozumiał. On jest w rękach Boga. Bóg się nim zajął. A Słowo Boże, to co dzisiaj czytaliśmy, to co dzisiaj Boże, szczególnie Bóg pokazał nam tak w wielu miejscach Pisma, pokazuje nam i uświadamia, jak straszny jest los, którymi Bóg się zajął z powodu lekceważenia Jego słowa, z powodu szydzenia z Boga, z powodu nieprzejmowania się Jego słowem i niszczeniu przez to też wiary innych. Oni są naprawdę zakałą na naszej uczciwej miłości. Bóg oczyści ten Kościół z każdej zakały. A mimo to nie przestanie kochać. Ja nie mam zamiaru mówić temu czy tamtemu. Nadal cię kocham, bo go po prostu nie kocham. Ale mogę mu z ręką na sercu powiedzieć, Jezus cię kocha. Jezus cię nadal kocha. Jezus cię nigdy nie przestanie kochać. Choćbyś nie wiem, jak z niego szydził, choćbyś nie wiem, jak go obrażał, choćbyś nie wiem, co wyprawiał, on nie przestanie cię kochać. Może to właśnie ta ogniowa próba miłości doprowadziła mnie do miejsca, kiedy czuję się gotowy, czuję, że Bóg też potwierdza we mnie tą gotowość, by rozpocząć to nawet może intensywną służbę w zakładzie karnym. Bóg sam otworzył te drzwi. Ktoś powie, no przecież słowo mówi, idźcie do tych, co w więzieniu, aleluja. Może jednemu łatwiej, drugiemu trudniej. Niektórzy idą tam, jako byli gangsterzy, złodzieje, bandyci, by głosić słowo, które by głosić nadzieję, by opowiadać swoje świadectwa. ale ja przez 20 lat byłem policjantem. I to nie jest tak hop-siup na zasadzie kocham was wszystkich tu w Braciszkowie. Ja wiem, że tam za kratami są sami niewinni, ale ja znam drugą stronę medalu. Takich za kraty, których ja wsadziłem na pewno kilkudziesięciu czy nie kilkuset. Ja wiem, dlaczego tam trafili. Ja już byłem dochodzeniowcem, więc mam to czarno na białym miałem. I wiem, że nikt nie trafił tam niewinnie na osadzie. Pomyłki. Oto jestem spokojny. Z drugiej strony. Z drugiej strony to dziś wiem, że mogę z pełną odpowiedzialnością, ze szczerego serca, prawdziwie powiedzieć, Jezus was kocha. Cokolwiek byście zrobili. Jakkolwiek by wyglądały. Prawda o tym, za co tu jesteście i dlaczego tu jesteście. Jezus was kocha. Bóg nie posłałby tam chyba nikogo, kto by przyszedł i mówił, i ten przejmuj się. I tyle tam tylko. No, tyle tylko zrobiłeś. Tamten zrobił więcej i się nie przejmuje. Też się nie przejmuj. Nie przejmuj się grzechem, bo pan jest w depresji. Wszystko w porządku. Idąc tam, mam świadomość, jak straszną, jak ohydną rzeczą dla Boga jest grzech. Każdy grzech. Mam świadomość, jak wielka jest Boża łaska. Jak wielka jest Boża miłość. I to chcę przede wszystkim zanieść tym ludziom. Nie chcę bagatelizować tego, za co tam siedzą i co się stało w ich życiu. Nie chcę mówić, o, tu taka przypadłość. Tak jak ta siostra, która chciała przyjść do nas do pracy i dzwoni mi, że no, ona ma tylko taką przypadłość, że pali. Nie jeden by zawołał, aleluja, tylko tyle masz, chodź, dziewczyno. Ale z bólem w sercu musiałem powiedzieć, dziękuję. Też potrzebujemy do pracy. Choć miałem nadzieję, przez parę dni mówiłem o tym Milonce. Może to jest to, co Bóg przygotował dla nas? Może to jest właśnie Jego odpowiedź na nasze modlitwy o żniwiarze, o pracowników? O pomoc? O, taka przypadłość, tylko palę tylko. Dziękuję, siostrzyczka. Mam odrazę nawet do szaty skaranej przez ciało. Bo Bóg ma odrazę do tego i nie mam zamiaru mówić, że to drobiazg, że to nieważne. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywają ich z ognia. Ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą. Trudno to pogodzić. Trudno to pogodzić. Do którego punktu, do którego miejsca pomagać, a kiedy zrezygnować z pomocy. Do kiedy się litować, a od tego miejsca powiedzieć koniec litości. To może być nawet miejsce, w którym ja już przestaję kochać, ale nie jest to miejsce, w którym Bóg przestaje kochać. To jest granica moich możliwości, ale początek, gdzie przestaje Bogu przeszkadzać, by On działał w życiu tych trudnych do kochania, trudnych do zrozumienia, trudnych do przekonania ludzi. Bóg sobie wybrał najtrudniejszy z narodów, jakie tylko można sobie wyobrazić. Niektórzy mówią, że gdyby wybrał Polaków, to byłoby jeszcze gorzej. Czy kiedyś przestał ich kochać? Mało tego. Poszedł szukać jeszcze trudniejszych przypadków i trafił na Polaków. To dzięki temu, co oni przeszli i do nas dotarła Ewangelia, do nas dotarło Boże Słowo. To dzięki temu, że Bóg nie przestał ich kochać, nie zrezygnował. I my dzisiaj możemy rozkoszować się Bożą miłością. I myślę, że właśnie dlatego mamy też obowiązek nieść dalej to przesłanie. On nigdy nie kończący się Bożej miłości. Nieważne, na ile mnie, na ile Tobie starczy miłości, cierpliwości, litości, wyrozumiałości, cierpliwości i innych wspaniałych cnót. Kiedy kończą się nasze możliwości, zaczynają się Boże. Doświadczaliśmy tego nieraz i aż się dziwię, że zapomnieliśmy tak szybko o tym. I też ja, tak jakby w pewnym momencie, parę miesięcy temu, zapomniałem i zacząłem się poddawać podczas tego. To przecież nie o mnie chodzi, a o żywego Boga Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu, że ten Kościół jest żywy. Bo ogniowa próba miłości ma wtedy sens. Wiecie, jak brzydko powiem, można kochać niezmienną i stałą miłością kogoś, kogo już nie ma. To odszedł z tego świata. Zostają nam w pamięci tylko dobre wspomnienia i wszystko w porządku. Co rok tup, 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 gdzieś tam na grób, jakieś kwiatki, jakaś świeczka. Ale gdyby ten ktoś ciągle był między nami, ze swoim charakterem, ze swoimi wadami, ze swoim uporem, z tym, co się nam wcale w nim przecież nie podobało, to ta próba miłości, no, trwałaby i trwała i nie wiadomo, czy kiedyś w ogóle poszlibyśmy na jego pogrzeb. Nasz Kościół jest żywym Kościołem. Nie jeden z nas jest poddawany takim próbom. Nieraz przychodzi też od nas ochota jakby oskarżyć kogoś. Ty masz za mało miłości, ty nie potrafisz. Ty się nie nadajesz, bo ty nie wiesz, co to miłość. Ale ja dzięki tej próbie zrozumiałem, że ja też tak nie za bardzo wiedziałem, co to miłość. Uważałem, że was kocham, że wszystko jest w porządku, że tak mnie właśnie Bóg wyposażył cudownie i taki cudownie się do tej służby nadaje. Ta próba pokazała, że tak naprawdę to nie wiem, co to znaczy kochać. Ale znam kogoś, kto nie tylko wie, ale i kocha ciebie i mnie taką niezwykłą miłością. Niech to będzie zbudowaniem dla tych, którzy w służbie. Niech to będzie zbudowaniem dla tych, którzy zaufali nam, że wiemy, co robimy, że damy radę, że nie zostawimy was na lodzie. Jezus cię kocha. I to On nigdy cię nie zostawi. I to On przez tą niezwykłą miłość nigdy nie zawiedzie. Nie odrzucajcie tej miłości. A do tej służby słowo by przestali wreszcie upać sobie na zasadzie ja się nadaję albo ja się nie nadaję. ale zaufali tak do końca Jezusowi, bo tak naprawdę cokolwiek dobrego jest w nas, to Jezus Chrystus w nas. Nic więcej dobrego we mnie nie znajdziecie. Dzięki Bogu, że zrezygnowałem już z tej swojej własnej dobroci, z tego własnego nadawania się lub nie nadawania, że mogę dalej z podniesioną głową przyjeżdżać tutaj, by głosić wam słowo, nie chowając gdzieś tam pod dywan oskarżenia, że ja się do tego nie nadaję. Głoszę wam Jezusa i to, że On was kocha, tą niezwykłą, nigdy nie kończącą się, nigdy nie rezygnującą miłością. Amen. Amen.